Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenar Tre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Affluent Society to klasyczna książka. Non-fictioniona Kenneta Galbraitha z 1957 roku, należąca do najważniejszych dzieł ekonomii społecznej wieku. Autor analizuje powojenne Stany Zjednoczone, pokazując paradoks kraju, który stał się bogaty w sektorze prywatnym, a jednocześnie pozostawał relatywnie ubogi w sferze publicznej. Galbraith nie pisze podręcznika ekonomii w tradycyjnym sensie, lecz krytyczne studium tego, jak społeczeństwo definiuje dobrobyt, potrzeby i rozwój. Książka powstała jako interwencja w debatę publiczną, dlatego łączy analizę gospodarczą z wyraźnym stanowiskiem normatywnym. Jej celem jest zakwestionowanie przekonania, że wzrost produkcji sam w sobie rozwiązuje najważniejsze problemy społeczne oraz pokazanie, że bez inwestycji w szkoły, infrastrukturę i usługi publiczne bogactwo prywatne może współistnieć z zaniedbaniem wspólnego dobra. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, paradoks bogactwa prywatnego i niedoinwestowania dobra publicznego. Najważniejszy punkt wyjścia książki to rozpoznanie, że powojenne Stany Zjednoczone są społeczeństwem zasobnym, ale nierówno rozwiniętym. Galbraith pokazuje, że wysoki poziom produkcji konsumpcyjnej nie oznacza automatycznie wysokiej jakości życia zbiorowego. Można mieć pełne sklepy, rozbudowany rynek dóbr prywatnych i jednocześnie słabe szkoły, niewystarczającą infrastrukturę, zatłoczone miasta oraz niedobór usług publicznych. Ta sprzeczność jest dla autora kluczowa, bo obnaża ograniczenia dominującego sposobu myślenia o postępie gospodarczym. W jego ujęciu społeczeństwo może inwestować ogromne zasoby w rzeczy, które sprzedają się łatwo i szybko, a jednocześnie zaniedbywać obszary wymagające dłuższego planowania i wspólnego finansowania. Galbraith nie twierdzi, że prywatna konsumpcja jest bez znaczenia, lecz że nie może być jedynym miernikiem cywilizacyjnego sukcesu. To właśnie napięcie między obfitością prywatną a niedostatkiem publicznym stanowi o oryginalności całej książki. Po drugie, krytyka tradycyjnej ekonomii. Stworzonej dla świata niedoboru, Galbraith wyraźnie odróżnia realia dzekcy w Kijeku od klasycznej tradycji ekonomicznej wywodzącej się od Adama Smitha, Davida Ricarda i Thomasa Malthusa. Jego zdaniem ta tradycja powstała w epoce powszechnego ubóstwa, kiedy głównym zadaniem gospodarki było zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności. W takich warunkach pytanie o produkcję chleba, odzieży czy mieszkań miało centralne znaczenie. Tymczasem w społeczeństwie dobrobytu problem nie polega już przede wszystkim na wytwarzaniu minimum koniecznego do przeżycia, lecz na tym, jak rozumieć nadmiar, wygodę, reklamę i sztucznie podsycane pragnienia. Galbraith argumentuje więc, że stare narzędzia myślenia ekonomicznego mogą prowadzić do błędnych priorytetów, jeśli stosuje się je bez uwzględnienia historycznego kontekstu. To nie jest odrzucenie ekonomii jako takiej, ale próba jej aktualizacji. Autor uważa, że teoria gospodarki musi uwzględniać zmianę warunków materialnych, bo inaczej będzie promować cele odpowiednie dla świata niedostatku, a nie dla społeczeństwa obfitości. Po trzecie, produkcja tkwi i złudzenie, że wzrost sam mierzy dobrobyt. Jednym z najbardziej wpływowych wątków książki jest krytyka utożsamiania dobrobytu z samym wzrostem produkcji. Galbraith wskazuje, że wskaźniki takie jak produkt krajowy brutto pokazują wielkość wytwarzania, ale nie mówią wystarczająco wiele o jakości życia, zdrowiu wspólnoty czy stanie instytucji publicznych. W jego analizie problem polega nie tylko na tym, że PKB pomija część rzeczy istotnych, lecz także na tym, że zrównuje dobra o zupełnie różnym znaczeniu społecznym. Dodatkowy telewizor i dodatkowa usługa edukacyjna mogą być statystycznie traktowane jako podobny wzrost produkcji, chociaż ich wkład w rozwój społeczeństwa jest nieporównywalny. Autor pokazuje też, że w debacie politycznej obie główne strony często zgadzają się co do nadrzędnej rangi produkcji, przez co łatwo przeoczyć potrzebę redystrybucji zasobów na cele publiczne. Ta część książki jest ważna, bo przesuwa uwagę z pytania, ile produkujemy, na pytanie, po co i dla kogo produkujemy. Po czwarte, efekt zależności. Czyli jak reklama współtworzy potrzeby konsumentów, Galbraith wprowadza pojęcie efektu zależności, aby opisać mechanizm, w którym potrzeby konsumentów nie są po prostu naturalne i dane z góry, lecz są wytwarzane przez sam proces produkcji i sprzedaży. Reklama, marketing oraz szerzej cała machina kreowania popytu sprawiają, że ludzie zaczynają pragnąć rzeczy, których wcześniej nie uznawali za niezbędne. Autor podważa więc popularne przekonanie, że rynek jedynie odpowiada na istniejące potrzeby jednostek. W jego ujęciu potrzeby są często kształtowane od zewnątrz, a potem przedstawiane jako spontaniczne. to ma poważne konsekwencje społeczne. Ponieważ jeśli prywatna konsumpcja stale rośnie dzięki podsycaniu nowych pragnień, rośnie też presja. By zasoby i uwaga publiczna przesuwały się z inwestycji zbiorowych do produkcji dóbr konsumpcyjnych. Galbraith nie potępia całego rynku, lecz pokazuje jego asymetrię. Rynek nie tylko zaspokaja potrzeby, ale również je produkuje, a to zmienia sposób myślenia o wolności wyboru i o tym, czyje interesy naprawdę stoją za wzrostem popytu. Na koniec. Program przesunięcia zasobów ku państwu dobrobytu i inwestycjom społecznym. W zakończeniowej części książki Galbraith proponuje wyraźne przesunięcie akcentu z gospodarki opartej na prywatnej produkcji na gospodarkę inwestycji publicznych. Jego program obejmuje likwidację ubóstwa, większe nakłady na szkoły publiczne oraz wzmocnienie tzw. nowej klasy, czyli grup zawodowych związanych z wiedzą, nauczaniem i techniczną kompetencją. Autor traktuje edukację jako fundament nowoczesnego społeczeństwa, bo to ona buduje zdolność do korzystania z dobrobytu w sposób bardziej racjonalny i bardziej sprawiedliwy. Ważnym elementem jego myślenia jest też rozróżnienie między różnymi rodzajami biedy, ponieważ inaczej wyglądają problemy jednostkowe, a inaczej obszary, w których ubóstwo obejmuje całe wspólnoty. Galbraith uważa, że finansowanie takich reform wymaga realnego przesunięcia obciążeń i większej gotowości państwa do działania. Ten fragment książki pokazuje, że autor nie ogranicza się do diagnozy, lecz przedstawia program przebudowy priorytetów gospodarczych w stronę usług publicznych i długofalowego rozwoju społecznego. Podsumowując, The Affluent Society warto czytać przede wszystkim wtedy, gdy interesuje nas ekonomia jako analiza społeczeństwa, a nie tylko jako opis wzrostu i cen. Książka jest szczególnie cenna dla studentów ekonomii, socjologii, politologii, osób zajmujących się polityką publiczną oraz czytelników, którzy chcą lepiej rozumieć napięcie między rynkiem a dobrem wspólnym. Jej siła polega na tym, że nie starzeje się wraz z jedną konkretną dekadą. Choć powstała w latach 50., nadal trafnie opisuje problem reklamowego kształtowania potrzeb, przeceniania samych wskaźników produkcji i chronicznego niedofinansowania usług publicznych. W porównaniu z wieloma książkami ekonomicznymi wyróżnia ją jasny język, publicystyczna energia i odwaga w stawianiu pytań o sens wzrostu. Galbraith nie ogranicza się do obrony teorii, lecz proponuje moralnie i politycznie spójną wizję społeczeństwa, które bogactwo prywatne równoważy silnym sektorem publicznym. To dlatego książka pozostaje ważna jako klasyk krytyki kapitalizmu dobrobytu i jako punkt odniesienia dla debat o tym, czym naprawdę jest rozwój. Jeśli chcesz nas wesprzeć, John Kenneth Galbraith, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.